Jak on was nie chcieli, to jest ten nam usłużył, ten Słowem Bożym, to jest brat Obnorowski z Miami. Brat Koszony jest zajęty miejscu.
Pokój braciom i siostrom. Bardzo mi miło, że mogę tutaj stanąć przed braćmi i siostrami, podzielić się radością, błogosławieństwami, jakich już dostałem podczas tej uczty duchowej. Tyle pokarmu duchowego już spożyliśmy naprawdę, że już jakoby nie było więcej do spożycia, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie pewien dodatek. Mamy gościa tutaj z Francji, który zakończy dzisiejszą, czyli teraźniejszą ucztę duchową. Jesteśmy pewni, że Pan udzieli nam wiele błogosławieństw, wiele wskazówek, wiele radości, jakie Pan ma zaśpieszone. Proszę braterstwa, przede wszystkim pragnę przekazać pozdrowienie od siostry Wnorowskiej, która znajduje się naturalnie w nursing home podczas mojej nieobecności. Ona prosiła, żeby wszystkich mile pozdrowić, pojedynczo i grupowo. Dlatego też siostra Wnorowska życzy wszystkim braciom i siostrom błogosławieństwa Bożego, radości, wytrwania na tej wąskiej drodze aż do końca. Tak samo pozdrowienie przesyłają bracia ze zgromadzenia naszego z Miami, bracia polscy i angielscy. Dlatego też bracia raczą przyjąć najlepsze życzenia i wiadomość, dobra wiadomość, że podczas nowego roku urządzana jest noworoczna konwencja w Miami, gdzie nie będzie śniegu. Zapewniamy, że śniegu nie będzie. Zapewniamy, że tam kwiaty będą rosły. Zapewniamy, że tam będzie miło spędzić i rozpocząć nowy rok. Więc 1 stycznia 1972 roku będzie zebranie, gdzie bracia i siostry będą mogli złożyć swoje oświadczenia, jak Pan błogosławił w roku minionym i jak postanawiają być wierni w następnym roku. Więc to będzie 1 stycznia, co przypada w środę. Następnie konwencja rozpocznie się oficjalnie w sobotę, to znaczy się 4. Rozpocznie się 4 stycznia i 5, to jest sobota i niedziela, na którą my wszystkich uprzejmie zapraszamy. Ogłoszenie będzie zamieszczone w straży. Bracia i siostry będą mieć adres dokładny, informacje. Dlatego też prośba jest, ażeby bracia i siostry przeczytali i dowiedzieli się o naszej konwencji. Jestem pewien, że Pan będzie nam wszystkim oficie błogosławił. Proszę braterstwa, przestrzeń pomiędzy Detroit a Miami to jest dosyć obszerna przestrzeń. A jednak w czasie teraźniejszym można przelecieć tę przestrzeń w 2 godzinach i 25 minutach. W 2 godzinach i 25 minutach takim ptakiem, który zabiera 195 osób. Więc bez żadnego przystanku pomiędzy Detroit a Miami, więc jeżeli ktośkolwiek zdecyduje się pojechać na konwencję, więc bardzo, bardzo zalecamy, ażeby drogą powietrzną. Najprzyjemniej się jedzie drogą powietrzną. Żyjemy w czasie wielkiej umiejętności, wielkich wynalazków. Dlatego też, proszę braterstwa, łatwo jest dojechać na konwencję. Łatwo jest przyjechać do Detroit. Więc powody były te, że pragnąłem przyjechać tutaj do Detroit. Bądź co bądź, znamy się to wszyscy od wielu, wielu lat. Ja już zgromadzałem się tutaj na tej sali w roku 1916. W roku 1916 zgromadzałem się i proszę braterstwa, bez konwencji ta sala była zapełniona, była pełna sala. Dużo braci i sióstr się zgromadziło, radowaliśmy się błogosławieństwami Bożymi, były to pierwotne wskazówki. Wszyscy byli gorliwi, młodsi byliśmy, prawda? Więc dziś już jest zupełnie inaczej. Więc pragnąłem być na tej sali, na której uczęszczałem w roku 1916. Na której to sali brat Russell kilka razy tu przemawiał. Na tej tu sali, tak? W tym lokalu. Więc chciałem widzieć braci detroickich. Przecież poznałem niektórych, niektórzy jeszcze znajdują się, żyją, z którymi się tutaj zgromadzałem i cieszę się tą samą prawdą, bo prawda się nigdy nie zmienia. I tak samo, proszę braterstwa, pragnąłem przyjechać, ażeby pożegnać naszych braterstwo Woźniaków, którzy przybyli tutaj i naprawdę wielce skorzystaliśmy z obecności braterstwa. Więc zapewne pozostaną piękne wspomnienia po ich wizycie. Dlatego też chciałem pożegnać tych braci i życzyć tym braciom nadal łaski, błogosławieństwa. Poznałem przecież ich rodziców. Mamusia niedawno naturalnie zakończyła swoje pielgrzymkę. Byliśmy tam w roku 1924, kiedy była konwencja Bruey, kiedy brat Kret tam służył, gdzie było 95 osób do ofiarowania. Po kilkumiesięcznej pracy było 95 osób, więc brat Woźniak, który już jest naturalnie dzieckiem, od dziecka my znamy brata Woźniaka, no i siostrę Woźniak. Dlatego też było życzeniem moim, ażeby właśnie przyjechać i pożegnać. Jak brat w swoim przemówieniu w Chicago zaznaczył, że tutaj amerykańscy bracia to są dla nich ojcami. Brat Woźniak jest bardzo pod tym względem bardzo grzeczny. No, chciał to wyrazić jak najlepiej, że jak się czuje uczucia do braci i sióstr. Więc bardzo pięknie praca została naturalnie zapoczątkowana we Francji, w Polsce, dzięki staraniom, dzięki poświęceniom wszystkim braciom i siostrom tutaj w Ameryce. To jest praca nie jednostki, ale praca wszystkich nas. I to, co brat nadmienił odnośnie ojców, więc apostoł Paweł też nazwał Tymoteusza synem. I mówi tak, gdy mówi czwarty i piąty wiersz, powiada tak, bo niektórzy przypisywali jemu więcej może, nieżeli należało się jemu, dlatego też on mówi tak, albowiem gdy kto mówi, jam jest Pawłowy, a drugi, jam Apolosowy, a zaż cielesnymi nie jesteście? Bo któż jest Paweł? Któż Apolos? Jednosłudzy, przez których się uwierzyli, a tak, jako każdemu Pan dał. Jam szczepił, Apolos polewał, ale Bóg wzrasta. Ale Bóg i Bogu należy się oddać cześć. Największe uznanie należy się oddać Bogu. Szczepił Paweł w Koryncie, Apolos polewał. Możemy cofnąć się wstecz do pracy, kiedy brat Kret pojechał w 1923 roku do Francji. To on tam szczepił. On tam szczepił. Do serc właściwych kogo? Dał ke Chrystusa Pana. Chrystusa Pana zaszczepiał, a inni polewali. Ale w szerszym znaczeniu, proszę braterstwa, musimy przyznać, jak tu już było zaznaczone przez wielu braci, że Pan użył wiernego, roztropnego sługi, że On był tym, który rzeczywiście zaszczepił, że On podał nam tę drogocenną prawdę do naszych serc. Dlatego też my możemy Bogu dziękować za tego sługę, którego Pan dał na czas słuszny, na zakończenie wieku Ewangelii. On podał nam pokarm, dobry pokarm, a nieraz naturalnie my może dobrze nie rozumiemy. Trudno nam jest pojąć odnośnie niektórych spraw i zachodzą pewne rozbieżności. Dlatego też postaramy się, drodzy braterstwo, ażeby te rozbieżności można jakoś pogodzić, przyprowadzić do jedności. Czytam to z listu apostoła Pawła do Żydów, 12 rozdział. Mój temat był w Chicago na generalnej konwencji dopełnienie radości. Nie dokończyłem tego wykładu. Bracia, którzy byli z Detroit, to prosili, ażebym przybył na konwencję tutaj i dokończył tego wykładu. Więc jeden z tekstów, który zacytowałem, to znajduje się właśnie w 12 rozdziale do Żydów, pierwszy i drugi wiersz. Więc właśnie chcę poszerzyć, czyli zupełnie rozebrać znaczenie tych słów, jakie apostoł Paweł tu wyraził. Przecież i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas tak nie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Cierpliwości nam potrzeba. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgarciwszy sromotę i usiadł na prawicy stolicy Bożej. I teraz poproszę o pomoc braci i sióstr, ażeby raczyli wyrazić dla wystawionej sobie radości. Co było wystawione Panu, ażeby Pan osiągnął tę wielką radość? Jakie zadanie? Co przed Panem było wystawione? Kto może nam powiedzieć? Boską naturę. Bardzo pięknie. Kto więcej? Boską naturę. Dobre? To jest dobre? Ale jeszcze coś więcej.
Królewska władza.
Królewska władza. To jest dobre też? Co jest więcej? Co?
Panowanie z Chrystusem.
To było wystawione przed Nim, tak?
Podniesienie rodzaju ludzkiego.
Też dobre. A jak z oblubienicą? Czy nie ma nic powiedziane odnośnie oblubienicy? Że się uradował bardzo wielce swoją oblubienicą? A kto stanowi tę oblubienicę? Kościół, 144 tysiące. Odpowiedź jedna, druga, trzecia i czwarta są wszystkie dobre. Tylko weźmy stopnie odnośnie radości. Radość może być na jednym stopniu, radość na drugim stopniu, na trzecim stopniu. I mówi tak, gdy mówi czwarty i piąty wiersz, powiada tak, bo niektórzy przypisywali jemu więcej może, nieżeli należało się jemu, dlatego też on mówi tak, albowiem gdy kto mówi, jam jest Pawłowy, a drugi jam Apolosowy, a zaś cielesnymi nie jesteście, bo któż jest Paweł, któż Apolos, jednosłudzy, przez których się uwierzyli, a tak jako każdemu Pan dał. Jam szczepił, Apolos polewał, ale Bóg wzrasta. Ale Bóg i Bogu należy się oddać cześć. Największe uznanie należy się oddać Bogu. Szczepił Paweł w Koryncie, Apolos polewał. Możemy cofnąć się wstecz do pracy, kiedy brat Kret pojechał w 1923 roku do Francji. To on tam szczepił. Do serc właściwych kogo? Dało Chrystusa Pana. Chrystusa Pana zaszczepiał, a inni polewali. Ale w szerszym znaczeniu, proszę braterstwa, musimy przystać, jak tu już było zaznaczone nie, przez wielu braci, że Pan użył wiernego, roztropnego sługi, że On był tym, który rzeczywiście zaszczepił, że On podał nam tę drogocenną prawdę do naszych serc. Dlatego też my możemy Bogu dziękować za tego sługę, którego Pan dał na czas słuszny, na zakończenie wieku Ewangelii. On podał nam pokarm, dobry pokarm, a nieraz naturalnie my może dobrze nie rozumiemy. Trudno nam jest pojąć odnośnie niektórych spraw i zachodzą pewne rozbieżności. Dlatego też postaramy się, drodzy braterstwo, ażeby te rozbieżności można jakoś pogodzić, przyprowadzić do jedności. Czytam to z listu apostoła Pawła do Żydów, 12 rozdział. Mój temat był w Chicago na generalnej konwencji dopełnienie radości. Nie dokończyłem tego wykładu. Bracia, którzy byli z Detroit, to prosili, ażebym przybył na konwencję tutaj i dokończył tego wykładu. Więc jeden z tekstów, który zacytowałem, to znajduje się właśnie w 12 rozdziale do Żydów, pierwszy i drugi wiersz. Więc właśnie chcę poszerzyć, czyli zupełnie rozebrać znaczenie tych słów, jakie apostoł Paweł tu wyraził. Przecież i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas ostatnio obstępuje przez cierpliwość, bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Cierpliwości nam potrzeba. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgarciwszy sromotę i usiadł na prawicy stolicy Bożej. I teraz poproszę o pomoc braci i sióstr, ażeby raczyli wyrazić dla wystawionej sobie radości. Co było wystawione Panu, ażeby Pan osiągnął tę wielką radość? Jakie zadanie? Co przed Panem było wystawione? Kto może nam powiedzieć?
Boską naturę.
Bardzo pięknie. Kto więcej? Boską naturę. To jest dobre? Ale jeszcze coś więcej.
Królewska władza.
To jest dobre też? Co jest więcej? Co?
Panowanie z Chrystusem.
To było wystawione przed Nim, tak?
Podniesienie
rodzaju ludzkiego. Też dobre. A jak z oblubienicą? Czy nie ma nic powiedziane odnośnie oblubienicy? Że się uradował bardzo wielce swoją oblubienicą? A kto stanowi tę oblubienicę? Kościół. 144 tysiące. Odpowiedź jedna, druga, trzecia i czwarta są wszystkie dobre. Tylko weźmy stopnie odnośnie radości. Radość może być na jednym stopniu,
radość na drugim stopniu, na trzecim stopniu i na czwartym stopniu. Jak dziecko uczęszcza do szkoły, ono jest w pierwszej klasie. Ono otrzymuje 100%. Otrzymuje 100% na pierwszej klasie. Prawda? Ale musi przejść do drugiej klasy. Przychodzi drugą klasę, otrzymuje też 100%. Czy to koniec? Przechodzi do trzeciej klasy, w trzeciej klasie też musi otrzymać 100%, ażeby zdać egzamin. Tak samo, proszę Państwa, jest i w tej sprawie. Gdy my czytamy Łukasza 5 rozdział 7 wiersz, to jest tak powiedziane. Powiadam wam, że taka będzie wielka radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta więcej niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Więc tutaj widzimy, że Pan dał pewną przypowieść, że pozostawił 99 owiec, a udał się za setną, ażeby znaleźć tę owieczkę. Kto jest to owcą? Kto jest to owcą? O jakiej owieczce Pan nasz mówił? Rodzaj ludzki. Cały rodzaj ludzki jest owieczką, która zbłądziła, która się udała na bezdroża. Więc zostawia te 99 owiec, czyli 99 rozmaitych rodzajów w naturze duchowej, ażeby odnaleźć tę jedną owieczkę. I to będzie wielka radość. Wielka radość. I w 53 rozdziale w proroctwie Izajasza jest powiedziane, że ujrzy owoc. Kto ujrzy owoc? Owoc swojej pracy. Jakiej pracy? Że złożył okup za cały rodzaj ludzki, że zgromadzi wszystkich w jedną rodzinę, że będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. I wtedy co? Wtedy jest powiedziane w liście do Koryntów. W 15 rozdziale, ten 15 rozdział jest bardzo dobrze jest nam znany. Bo musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego, a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Ostatni nieprzyjaciel jest śmierć. Wielki nieprzyjaciel. Jak przyjeżdżamy tutaj na tę salę, ja osobiście przyjechałem na tę salę, kiedy przypomnę sobie, że wielu braci i sióstr tutaj było, zapełnili tę salę bez konwencji, dziś ich nie ma. Niektórzy odeszli. Niektórzy zostali pochłonięci przez wpływy tego świata, ale dużo odchodzi obecnie. Dużo odchodzi obecnie. I będziemy odchodzić. Niektórzy powiadają, to dlaczego macie piękną prawdę, dlaczego tak was mało jest? Proszę braterstwa, nas mniej będzie. Czy to jest zachęta, że ja mówię, że nas mniej będzie? Tak, nas mniej będzie. Pozostaną resztki tylko. Czemu? Bo było pokazane w figurze. Patrosyl powiada, że Eliasz reprezentował pracę ostatnich członków ciała Chrystusowego. To był wierny mąż. Wierny prorok. Ale przyszło do tego, że on został sam, schował się pod jałowiec, prosił Boga, Boże, zabierz mnie, bo tylko sam tu zostałem. Do tego nie mam tu pokarmu, głodny byłem, tylko sam został. duszpasterstwa pokazuje tutaj, że Eliasz był sam. Chociaż było jemu powiedziane, wiesz, Eliaszu, że jeszcze tutaj jest 7000 mężów, którzy nie skłonili swoich kolan przed Baalem. On mniemał, że tylko sam pozostał. I nam się może zdawać, że tylko my tu jesteśmy. Że tylko ta mała gromadka, ale jednak Pan zna serca. I mogą być ludzie tacy poświęceni tak dobrze, jak my jesteśmy. Tylko niestety dla pewnych przyczyn, może mają pewne przyczyny, że trudno im się zgromadzić. Trudno im przyjść na salę, okazać się, że oni są miłośnikami prawdy Bożej. To jest możliwe. Więc to nas nie powinno zniechęcić, że nas mało jest. Ale Pan zapewnił, jak czytamy w 12 rozdziale Łukasza, w 32 wierszu. Nie bój się malutkie statku, albowiem Bogu podobało się dać wam królestwo. Niewielkiej rzeszy. A weźmy naszego Pana. Jest powiedziane, że Pan mówił, jak żaden z ludzi nie mówił. Tysiące ludzi się zgromadzało. Mówili, że jak pięknie przemawiał nasz Pan. Tysiące ludzi nakarmił nasz Pan. A w ostatniej chwili on został sam. Tylko sam został. A my mamy spodziewać się, że z nami będzie gromada? Nie. Nie będzie gromada. Tych, którzy będą stanowić oblubieńce Chrystusowo, to są jednostki, to jest malutkie statko. To nie powinno nas wcale nie zniechęcać. I dalej czytam. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, a gdy mówię, że Mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, który mu poddał wszystkie rzeczy, a gdy mu wszystkie rzeczy poddane będą, wtedyś też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim we wszystkich. To radość naszego Pana. Kiedy Pan przyszedł tutaj, oto idę, abym czynił wolę Twoją, Boże. Z radością tą czynił, tę radość on miał. A jest powiedziane, że radość była wystawiona przed Nim. Przed Nim ta radość była wystawiona. On rozumiał, że tę radość miał osiągnąć. I proszę braterstwa, ta radość będzie osiągnięta, kiedy ta owieczka ostatnia z tej 90, z tej setki, to jest setki, będzie przywrócona. I wtedy prorok Izajasz pięknie określa, jak wielka radość będzie. Kiedy my czytamy ten 35 rozdział proroctwa Izajasza w tych słowach. Odkupieni, mówię pańscy, nawrócą się. Nawrócą się z tej drogi, po której kroczyli przez 6000 lat, drogi grzechu, śmierci, zamieszania, nawrócą się i przyjdą na Syjon śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich, radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek ucieczy. Oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie wszystkiemu ludowi, zwiastował anioł przy narodzeniu naszego Pana. To uzupełnienie tej radości apostoł Paweł prosił, proszę was, bracia i siostry, dopomóżcie mi uzupełnić tej kubek radości. Niejakimś płynem nie jakimś zbożem, ale uzupełnijcie przez jedno zrozumienie tej boskiej prawdy, która została nam wyłożona. Ale proszę braterstwa, kiedy my omawiamy ten temat, nie chcę, żebyście bracia zrozumieli, że tu będzie jakaś krytyka. Nie. Nie chcę nikogo krytykować. Nie mamy prawa sądu wydawać na nikogo. Bracia czytają na straży wydawane pismo. Ja odczytam niektóre wyjątki, które Bart Russell podał w roku 15. I tak on pisze. To może być połączone do tego, co brat pierwszy przemawiał tutaj na tej sali, brat Świderek, odnośnie zakonu, odnośnie miłości. Więc brat Russell tak pisze. Naturalnie brat nie miał wszystkiego przytoczyć, ponieważ czas jest ograniczony. I w innych pismach brat Russell powiada tak. Obecnie w człowieku jest więcej skłonności do gniewu, zawiści, nienawiści, sporu i tym podobni, aniżeli do miłości. To, co w człowieku się znajduje. To też, gdy Bóg przyjmuje nas do swojej rodziny, oświadcza, że pierwszym, czego od nas wymaga, co? Miłość. Pierwszym, co wymaga od nas miłość. Miłować Boga z całego serca. Miłować Chrystusa Pana. Miłować naszych braci. Naszych bliźnich. To jest na pierwszym miejscu, co Bóg wymaga. Miłość musi wzrastać w naszym sercu i umyśle i przenikać wszystkie nasze myśli, słowa i czyny. Jednakowoż miłość nie jest prędka do gniewu. To jest do niesprawiedliwego gniewu. Bo jest sprawiedliwy gniew i niesprawiedliwy gniew. Potrzeba było rozpuszczonego grzechu ze strony ojca Adama, aby sprowokować Boga do gniewu. Z jaką pilnością dzieci Boże powinny czuwać i modlić się, aby mogły być odpowiednio przysposobione do przyszłego tego wielkiego dzieła. Jak muszą być wypróbowani, jak muszą być wykwalifikowani, posiąść właściwe kwalifikacje, ażeby podjąć się tego wielkiego dzieła. Zachodzi niebezpieczeństwo, że miłość nie będzie dosyć silna, ponieważ z przyczyny upadku grzech i samolubstwo stały się przeważającym wpływem na tym świecie. 6000 lat działania tego ujemnego wpływu uczyniło człowieka bardzo ograniczonym w miłości, sympatii, braterskiej uprzejmości i cierpliwości. Obecnie w człowieku jest więcej skłonności do gniewu, zawiści. Jak już czytałem, to jest w człowieku to. Dlatego też, proszę braterstwa, powinniśmy dać na to wiele uwagi, ażeby proszę braterstwa, nie spoczyć. Bądźmy więc uprzejmi i cierpliwi jedni ku drugim bracia, uprzejmi i cierpliwi, starając się wyrazić w najlepszej formie nasze słowa, czyny i naturalne skłonności ku drugim, pamiętając każdy na swoje słabości i wady, nie na innych, ale na swoje własne. Pamiętajmy, że każdy z nas został upośledzony upadkiem i że ci bracia, którzy zadają najwięcej doświadczeń, może w młodości swej znajdowali się w nieprzyjaznym otoczeniu, że gdybyśmy o tym wiedzieli, to litowalibyśmy się nad nimi. Pamiętajmy także, iż my sami możemy mieć pewne słabości i nawyki. Pamiętajmy o tym. Których na sobie nie widzimy. Lecz które mogą razić drugich. My nie widzimy tych słabości, ale te słabości mogą razić drugich. Tak, powinniśmy więcej baczyć na nasze własne omyłki i wady, aniżeli na wady naszych braci i sióstr. Więc proszę braterstwa, tu są piękne uwagi tego sługi wiernego, roztropnego. Staraliśmy się, proszę braterstwa, to właśnie określić na konwencji generalnej, ale wszystkiego nie można było to określić. Proszę braterstwa, mamy właśnie przed sobą niektóre wyjątki z najstarszej książki, jaką brat Russell napisał. Książka pod tytułem Cienie przybytku. On modlił się przez jakiś czas i Pan dał jemu zrozumieć figury, typy, zrozumieć piękne, chwalebne rzeczy, które badaliśmy niejednokrotnie. I ja jeszcze bym radził wszystkim braciom i siostrom jeszcze raz przebadać, ponieważ mamy pewne sporne poglądy. Ale do braćmi wszystkich odnośmy się grzecznie, uprzejmie. Bo jeżeli Pan powiedział, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół, jeżeli nieprzyjaciół mamy miłować, to tym bardziej mamy mieć miłość do tych, którzy mogą cośkolwiek inaczej rozumieć. Mamy miłość zachować do naszego braterstwa. Odnośnie królowania, kiedy nasz Pan będzie królem całej ludzkości. Królem dla Kościoła nasz Pan jest od czasu, kiedy oświadczył, że dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. On jest królem naszym, bo myśmy przyjęli. Nie od 74 roku, nie od 14 roku, ale przez cały wiek Ewangelii on jest królem Kościoła. I tak streszczam to, proszę braterstwa, dlatego, że czas nam nie pozwoli wszystkiego odczytać. A chciałem wiele punktów przytoczyć. Na 57 stronicy Cienie przybytku bracia mają określenie odnośnie królowania. I tak. Królem dla Żydów, kiedy wjechał do Jeruzalemu, ale został odrzucony i ukrzyżowany. On się wtedy królem okazał. Drugie. Królem został uznany i przyjęty jedynie przez swych wiernych naśladowców wieku Ewangelii. Królem przez cały wiek Ewangelii nasz Pan jest królem dla Kościoła, bo myśmy go przyjęli. Trzecie. Królem będzie dla całego rodzaju ludzkiego nie wcześniej, aż ludzkość pożąda Jego królestwa i podporządkuje się pod Jego chwalebne prawa. Nie prędzej. To brat Russell pisze. No ale brat Russell to był młody wtedy człowiek. Ta książka była w roku 1881 roku wydana, prawda? To brat Russell miał zaledwie 29 lat. I taki młodzieniec mógł to wszystko pojąć, zrozumieć, a myśmy badali cienie przybytku może 5, 6, może 10 razy i jeszcze nam trudno zrozumieć. Proszę braterstwa, w młodym wieku, proszę braterstwa, pamiętamy Samuel, to był dziecięciem, on był chłopcem, On był chłopcem, ale miał powiedziane, kiedy słyszał głos: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I to, co właśnie było jemu powiedziane Samuelowi, to on to przekazał najwyższemu kapłanowi. On skarcił najwyższego kapłana, jego synów i Batrosyn otrzymał, ja wierzę osobiście, że on otrzymał ten głos i w jaki sposób badał proroctwa. Do niego głos z nieba mówiący objawił mu te rzeczy. Ja wierzę, że nie żadna siła ludzka, żeby tak pięknie mogła objaśnić te sprawy, jak Batrosyn w tej książce objaśnił. Jeżeli byśmy zrozumieli to, co Batrosyn napisał w tej książce, nie byłoby żadnego zamieszania. Kiedy będzie ustanowione królestwo? Kiedy będzie ustanowiona, kiedy będzie restytucja? Kiedy będzie Pan królem? Batrosyn w tej książce wytłumacza nam pięknie. Niektórzy powiadają, proszę braterstwa, że restytucja rozpoczęła się w roku 74. Wielu dobrych braci wierzyło, może myśmy wszyscy to wierzyli, ale kiedy myśmy więcej zastanawiali się, kiedy my więcej braliśmy pod rozwagę czynienie przybytku, miejsce święte, więc ja zapytam teraz braci i siostry, kto przebywał w miejscu świętym? Szczególnie podczas Dnia Pojednania. Komu wolno było przebywać? Komu? Komu? Kapłanom, prawda? Czyli pod kapłanom. W tym miejscu świętym znajdował się świecznik z ilu ramion? Siedmioramienny. Co przedstawia ten siedmioramienny świecznik? Rozwój Kościoła siedmioramienny, więc tak. Więc tam były świece, prawda? Czy te świece się zawsze świeciły? Zawsze świeciły się, tak. A kto oczyszczał te świece?
Najwyższy kapłan.
Najwyższy kapłan oświecał, tak. A co to reprezentowało? To reprezentowało, że najwyższy kapłan musiał oczyszczać te świece. Znaczy te knoty się paliły. I komu było dozwolone korzystać z tego światła? Kto korzystał z tego światła, z tego świecznika? Kto? Kapłani. Ci, którzy tam przebywali. Więc jedna sióstr stawiła pytanie mi odnośnie obiadu, odnośnie jak mamy rozumieć, czy rozumiemy to wszystko w cielesnym znaczeniu, czy też nie w duchowym znaczeniu. Otóż, proszę braterstwa, my weźmiemy w znaczeniu duchowym, że Kościół przebywa w miejscu świętym. Przez jaki czas? Przez jaki czas? Dzień, dwa dni, trzy dni? Rok? Przebywa całe życie. I korzysta z czego? Tam były chleby pokładne na stole. Co te chleby przedstawiają? Proszę? Więc to duchowe pokarmy przedstawiamy. Ten świecznik oświecał. Słyszeliśmy brata Litwina wykład, który podał nam piękne wskazówki odnośnie światłości. Że to światło przyświeca. Wielu braci i sióstr bierze pod rozwagę i odwołują się na to pismo, że czym dalej, tym jaśniej to światło oświeca. Czym dalej, tym jaśniej oświeca. To jak dalej? Więc jeżeli Kościół
duchowo przebywa cały czas swego poświęcenia w Miejscu Świętym, to skąd to światło pochodzi? Skąd? Światło pochodzi od Boga. I z tego światła korzysta tylko Kościół. A co mamy rozumieć, że tym dalej, tym jaśniej to światło świeca? Czy mamy wyjść z tego miejsca świętego i iść za obóz, ażeby za obozem szukać światła? Nie. Po co za obozem było? Za obozem prawdzie był ogień. A co tam palone było? Skóra, kopyta, rzeczy takie i swąd wydawały, prawda? Czy to światło jest? Nie. Światło to, proszę braterstwa, czym dalej, tym jaśniej przyświeca. A jak mamy rozumieć, czym dalej, tym jaśniej przyświeca? Czym dalej my zrozumiewamy, czym większy postęp my robimy duchowy, czym więcej my badamy Pismo Święte, to my dalej posuwamy się. A jak napisane jest w 17 rozdziale objawienia, 3 wiersz? Że Duch zaniósł mnie na puszczę. Czyli anioł zaniósł mnie na puszczę. Jak? Cieleśnie go zaniósł na puszczę? Jak? Cieleśnie? Zaniósł go w duchu. Zaniósł go w duchu. Owszem, my mamy wyjście za obóz i tam ucierpieć podobnie jak Chrystus Pan ucierpiał. Ale światło, grunt światła pochodzi, proszę braterstwa, z tych świec. To światło oświeca. Postępujemy naprzód, a nie znaczy się, że robimy tam mile literalne, po jakichś górach chodzimy. Nie, to nie jest prawdą. Wielu braci, ja dostałem pewne pismo, wydawane w okolicy Detroit. I tak przypadkiem przejeżdżałem te stronice. Piękne artykuły brata Rosla są podane. Ale następnie ich artykuł podaje, że restytucja rozpoczęła się w roku 1874. W 1874. A brat Rosel pisze z Watchtower w styczniu, stronica 5. Na 5 stronicy Beatrosel powiada, że restytucja się nie rozpoczęła. Co znaczy restytucja? Rozbierzmy, co znaczy restytucja.
Naprawienie wszystkich rzeczy.
Jakich rzeczy? Przywrócić to, co było, zginęło. A co zginęło, bracia? Zginęło prawo do życia. Pan Bóg, kiedy stworzył Adama na podobieństwo swoje, dał mu życie doskonałe, uczynił go królem i powiedział, że panujcie nad całą ziemią, na podobieństwo, jak Bóg jest królem nad wszechświatem. Ale on stracił to prawo do życia. To pierwsze prawo ma być przywrócone, to będzie restytucja. Jak długo rodzaj ludzki umiera śmiercią adamową, nie ma w całym tego słowa znaczeniu restytucji. Zapamiętajmy, że restytucji nie ma i nie będzie, dopóki rodzaj ludzki umiera śmiercią adamową. A kiedy to się skończy? Kiedy ostatni członek ciała Chrystusowego, kiedy ta ofiara, które pokazane te ofiary w cienie przybytku, żebyśmy badali te ofiary, aż uzupełniona będzie ofiara, aż kozła pańskiego krew będzie wniesiona do miejsca najświętszego, wtedy rodzaj ludzki będzie błogosławiony. I jak poczytamy, czy to nastąpiło, czy nie nastąpiło. I czytam, proszę braterstwa, na stronicy 101 cienie przybytku tak jest powiedziane, że to jeszcze się nie wypełniło, to rzecz pewna, brat Rosel powiada. Czemu? Bóg jeszcze nie objawił swego przyjęcia przez ogień ofiary dnia pojednania. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Świat nie wydał jeszcze okrzyku radości. Nie upadł na swe oblicze, aby uczynić wielkiego króla jego przedstawicielem. Bóg świata tego mniej lub więcej jeszcze zaślepia prawie cały rodzaj ludzki. Ani też nie możemy się spodziewać naprawienia wszystkich rzeczy, które były pokazane pod tą figurą, prędzej, aż wszyscy członkowie Kościoła przejdą poza drugą zasłonę. To jest rzeczywistość śmierci. Do świątnicy Najświętszej przy zmartwychwstaniu aż tam przejdą. Ani też błogosławieństwo wyobrażone w figurze nie będzie prędzej wylane aż po czasie wielkiego ucisku. Aż po czasie wielkiego ucisku. Wtedy, gdy rodzaj ludzki zostanie wyćwiczony, upokorzony i uprzytomnieje po wysmaganiu wielkim uciskiem, wtedy będzie wyczekiwał i wyglądał Chrystusa, nasienia Abrahamowego, które by go błogosławiło i podniosło z upadku. Aż wtedy. Nie śpieszmy się. Proszę braterstwa, rozmaite daty, niektórzy bracia poświęcają swój czas i badają daty. Brat Roslowi podawali rozmaite daty, a brat Rosel powiada, nie znam innych dat. Znam tylko datę. 74 rok, 78 rok, 1881 rok i 1914. Tylko te cztery daty. Ja tylko o tych czterech datach. I my, proszę braterstwa, zapomnijmy o tworzeniu dat. Zapomnijmy na poleganiu tych dat. Czemu? Bo w figurze było pokazane ten Eliasz, który szedł, że miał być zabrany. Poszedł do jednego miejsca, nie zabrany został. Do drugiego miejsca, nie zabrany. Do trzeciego, nie zabrany. Następnie trzeba było przejść przez Jordan, uderzyć płaszczem w wodę Jordanu. Wody Jordanu się rozeszły, przeszli przez Jordan. I wówczas wóz ognisty, konie ognisty zabrały go. Aż wówczas. Proszę braterstwa, nie polegajmy na datach. Nie tworzmy innych dat. Pamiętajmy tylko jedno. Jedno pamiętajmy, jak apostoł Paweł mówił, że tylko do jednego on dążył. On jedno miał przed sobą do osiągnięcia. Zapamiętajmy jedno. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Ale niektórzy zaczynają się martwić, no jak, kiedy to już tyle wieków upłynęło, tylu braci, czy może być miejsce dla mnie? Proszę braterstwa, po co mamy się troszczyć? Cytowany był ten tekst 14 rozdziału Ewangelii świętego Jana, że wiele miejsc jest w moim domu. Wiele miejsc jest w moim domu. I brat Rosel, szczególnie na stronicy odpowiedzi i pytania, 66 stronica, powiada tak. Bo jemu dawali krzyżowe pytania. Bracie Rosel, czy to możliwe, żebyś ty mógł się dostać, nawet czas jest krótki, czy ty możesz należeć do Kościoła? A brat Rosel powie tak. Oświadczył tak się, brat Rosel. Drogi Panie, jeżeli chcesz, żebym tu został, zostanę.
Jeżeli chcesz, żebym tu został, zostanę. Nie będę rościł sobie żadnej pretensji, gdzie mnie Pan postawi, czy na takim szczeblu. Aby osiągnąć to życie, życie to jest największy dar, jaki mamy otrzymać. Brat Rosen mówił wyraźnie, to wielkie dzieło będzie do wykonania nawet na tej tu ziemi. Ktokolwiek tu się zostanie i zapragnie współpracować ze świętymi Starego Testamentu, to będzie wielkie dzieło. Dziś, proszę braterstwa, mamy 400 milionów ludzi, którzy czczą krowy. 2 milionów świętych krów jeszcze jest. To będzie dzieło wielkie do wykonania. Przyprowadzenie tego całego rodzaju do całej ludzkości. Więc proszę braterstwa, nie troszmy się. Były niektóre myśli podane, że brat Rosen pomyłki zrobił i on przyznał się do tego, że on pomyłki zrobił. A ja zapytam się, który ze świętych Starego Testamentu nie zrobił pomyłek? Bracia i siostry powiedzą, który nie zrobił pomyłek? Mojżesz pomyłki zrobił, prawda? Nie zrobił pomyłki? Dawid pomyłki zrobił. Abraham pomyłki zrobił, prawda? I Pismo Święte mówi, że nie masz ani jednego doskonałego, że wszyscy pewne pomyłki zrobili. I apostoł Paweł tłumaczy, ale bowiem Bogu podobało się, aby żadne ciało ludzkie nie mogło się chełpić przed obliczem Boga Wszechmogącego. Aby żadne ciało się nie chlubiło. Wszyscy jesteśmy upadli. Ale łaska Boża jest, bracia i siostry, ukazana nam, że mamy rozumieć. Jesteśmy pochopni, proszę braterstwa, a żeby właśnie te poprawki robić po bracie Rosji. Byli tacy, którzy poprawki chcieli zrobić po Mojżeszu. Po Mojżeszu chcieli poprawki robić. Chcieli jednego wodza znaleźć, aby co? Aby wrócić do Egiptu. Nawet siostra Mojżesza urągała Mojżeszowi. Hiob miał dobrych przyjaciół. Bardzo dobrze by mu radzili. No i naprawdę, że Hiob też był niedoskonałym człowiekiem, że można, że mógł inaczej postąpić. Prawda? Radzili. A jak radzili? Czy to się podobało Panu, że Mojżesz był krytykowany? Czy się podobało Panu, że Hiob był krytykowany? Czytamy, proszę braterstwa, takie zdanie. Hioba 42 rozdział 7 wiersz. Rzekł Pan do Elifaza Temańczyka, rozpalił się gniew mój przeciw Tobie i przeciw dwom przyjaciołom Twoim, żeście o mnie nie mówili tak przystojnie, jako Hiob, sługa mój. Tak przystojnie, tak rozumnie, żebyście mówili jak sługa mój. I tak przystojnie, rozumnie, jak sługa wiernie, roztropny. Nie tylko on podał poselstwo, naukę dla braci, dla chrześcijan, ale także Żydom wskazał. Żydom pojechał w roku 1910 do Polski, do Rosji, do Palestyny. Przemawiał do Żydów, że czas nadszedł, ażeby oni wyemigrowali ze wszystkich zakątków i żeby się znaleźli w Palestynie. W roku 11 powtórzył, pojechał do Palestyny i kiedy wrócił z Palestyny do Nowego Jorku,
to Żydzi zaprosili do hipodromu, do sali wielkiej, w której żaden chrześcijanin, żaden, jak to mój Gentile, nie przemawiał, ale brata Rosja tam zaprosili. I on tam wykazał im proroctwa, że czas nadszedł, ażebyście wrócili do miejsca, które wam przeznaczone zostało. Do obiecanej ziemi, do onej chananejskiej ziemi, że macie się osiedlić. Czas nadszedł. A czy wszyscy Żydzi usłuchali? Byli tacy, co usłuchali. 18 milionerów przeniosło się do Palestyny. A reszta? Naturalnie były trudności. Patrosel powiedział, wykupujcie od Arabów, wykupujcie od Turków. To była najlepsza sposobność wtedy posiąść Palestynę. Nie przez miecz, ale za pieniądze, za marne pieniądze można było wykupić. 18 milionerów powróciło. Owszem, przeniosło się. Do roku 17 były większe trudności, ale po roku 17, kiedy wojska angielskie pod dowództwem Allenby wyrzuciły Turków, wtedy mogli się Żydzi przeprowadzać. Mogło się ich przeprowadzić 6 milionów lub więcej. Niestety, przeprowadzili się do pieców Hitlera. Tam znaleźli miejsce. To była zatwardziałość. To był głos z nieba do nich mówiący. To był prorok. Prorok nie tylko nauczyciel do kościoła, ale był tak samo dla cielesnego Izraela. On wskazał im, że czas i pogląd się kończą w roku 1914. Czas przyszedł, ażebyście osiedli właśnie te krainy. Proszę braterstwa, na tym kończę. Nie chcę przedłużać, dlatego że porządek jest porządkiem. Starajmy się, proszę braterstwa, sprawować rozumną służbę Bożą. Starajmy się pocieszać, wzmacniać. Nie odnosić się źle do nikogo. Bądźmy naprawdę tymi, którzy szukają pokoju. Żyjmy w pokoju ze wszystkimi. Może inaczej tam się brat i siostra zapatruje. Pozostawmy ich w spokoju. To jest ich rzecz. Może Pan im da zrozumieć. Bądźmy pod tym względem idealni. Miłujmy wszystkich, bo Pan powiedział, że nieprzyjaciół ma miłować. Sprawujmy rozumną służbę. I ten tekst już był zacytowany na zakończenie. Jeżeli będziemy rozumną tę służbę sprawować, dobrze sługowierny i dobry, nad małym byłeś wiernym, wiele ci poruczę, wnijdź do radości, do pełnej radości Pana swego. Jak Pan uczyni radość, nikt już o tej radości nie będzie mógł odjąć, czego ja wszystkim braciom i siostrom z całego serca życzę.